Jestem Klaudia, mam 15 lat. Wydawało mi się, że jestem tłusta i obleśna. Postanowiłam schudnąć, ale nie mogłam. Ciągle ważyłam tyle samo, aż w końcu przestałam jeść. Jak musiałam zjeść, to potem godzinę wisiałam nad kiblem. Schudłam prawie 20 kilo. Kiedyś zemdlałam na WF-ie, bo nie miałam siły biegać. Trafiłam do szpitala, teraz mnie leczą. Ale mi się nie chce żyć. Jeśli znów przytyję, to nie wiem, co zrobię.
To może być twoja historia. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie potępiaj. Pomóż. Program Mamo, Tato, Ratuj w czwartki w Radiu Gdańsk po 11.30.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Jak rozmawiać z dzieckiem eksperymentującym z narkotykami? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. O tym będę rozmawiała z moimi gośćmi, panią Marzeną, mamą nastolatka z tym problemem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I panem Zygmuntem Medowskim, terapeutą uzależnień z Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko w Gdańsku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
No i zaczynajmy może od pani Marzeny. Co panią zaniepokoiło w zachowaniu syna? Co wzbudziło podejrzenia, że on może eksperymentować z narkotykami? Ile miał wtedy lat w ogóle?
Pierwsze oznaki były w czasie, kiedy syn chodził do gimnazjum. To znaczy takie zachowanie, które było nietypowe dla niego. Przechodził, albo był taki mocno hiperaktywny, czyli opowiadał, był taki kontaktowy, mamusiu to, mamusiu tamto, chciał rozmawiać o wszystkim, a zaczęły się takie dni, gdzie w zasadzie zamykał się w pokoju. I do tego potem rozmowę z pedagogiem szkolnym, który też potwierdził, że zdecydowanie widzi zmiany w jego zachowaniu, że coś się zaczyna dziać.
Podejrzewaliście wtedy, że to mogą być narkotyki?
Ja nie. Dla mnie to było... Trudno mi było się pogodzić z tym, że to są narkotyki. Uważałam, że okej, wiedziałam, że są narkotyki, zdawałam sobie sprawę, z czym to się wiąże. Natomiast nie sądziłam po prostu, nie chciałam, tak, zaakceptować faktu, że to może dotyczyć mojego dziecka.
Pani Zygmuncie, tak chyba reaguje większość rodziców, którzy stykają się z tym problemem, prawda?
Tak reaguje większość rodziców i dlatego właściwie ma do tego powody. To znaczy, nie każdy katar to amfetamina, nie każdy wesoły nastrój to marihuana, nie? Na tym to polega, to znaczy właściwie jak się ma w domu nastolatka, to myślę, że nawet ktoś, kto jest wyspecjalizowany, nie wiem, wyuczony, wyszkolony, a jeszcze jest rodzicem, kocha swoje dziecko, bardzo długo może zająć mu rozpoznanie, że są problemy. Bo no, ja osobiście wychowałem dwójkę dzieci, mam dwie wnuczki w tej chwili. Myślę, że też miałbym kłopot. Pamiętam, kiedy głównie to dotyczyło chyba córki. Jak była taką nastolatką, no to potrafiła i spać do południa i właściwie...
Czyli miała symptomy, które mogą niepokoić.
Tak, właściwie gdyby patrzeć na te kategoriami takimi diagnostycznymi, no to wypisz, wymaluj, by się nadawało, a nic się takiego nie działo, nie? To znaczy ona normalnie dorastała. Zresztą dziewczęta, które są w naszym ośrodku, no od dawna nie biorą narkotyków i dalej mają takie problemy. Właśnie trzeba z nimi bardzo ostrożnie postępować. W związku z czym, nawiązując do pytania, o którym, tej naszej audycji, jak rozmawiać, to ja w pierwszej kolejności bym powiedział normalnie. To znaczy, normalnie, co się dzieje, jestem zaniepokojony, przyglądam się bardzo też konkretnie, nie? To znaczy,
tak, przejdziemy do tego jeszcze za chwilkę. Mm-hmm. Ja chciałam tylko poprosić naszych słuchaczy o SMS-y na numer 603-06-06-06. Piszcie państwo o swoich doświadczeniach, czekamy też na pytania do naszych gości. Panie Zygmuncie, co to znaczy eksperymentowanie z narkotykami? Kiedy dziecko jeszcze eksperymentuje, a kiedy możemy powiedzieć, że już bierze na stałe?
Ja eksperymentuję biorąc.
Tak, ale różne próbuje środki używać. Jak to wygląda tak w życiu z tego, co pan wie z swojego doświadczenia zawodowego? Od czego to się zaczyna?
Ja powiem tak, to najpierw powiem o tym, czego nie rob, czego jakby unikamy, nie? To znaczy unikamy etykietowania pod tytułem, że nie wiem, każda impreza to wiadomo, że narkotyki, albo że każda prywatka, domówka i tak dalej. Ale oczywiście to jest tak, że najczęściej to są wakacje, najczęściej to są właśnie jakieś imprezy, domówki, ktoś przyniesie coś, co bardzo często jakby w tle nie ma w ogóle podtekstu środków psychoaktywnych, tylko raczej, ja nie wiem, chęć zaimponowania, bycia kimś w towarzystwie, o, ja przyniosłem tutaj taki i taki coś fajnego, weźcie, spróbujcie, zobaczcie i tak dalej. Pamiętam, moja koleżanka kiedyś, taka doświadczona terapeutka w Warszawie na konferencji zrobiła taki eksperyment. Wszyscy, a było to około setki chyba dorosłych ludzi, siedzieli na krzesłach, na których wcześniej była torebeczka, i w tej torebeczce był cukierek. No i ona wydała takie polecenie, prośbę: proszę państwa, proszę zjeść ten cukierek. No i wszyscy grzecznie, ciach, zjedli po cukierku. Właśnie chyba, ja nie pamiętam, dwie albo trzy osoby na tą setkę dorosłych były takie, które tego nie wykonały, nie? Ona pytała, smakowało? Smakowało. A skąd państwo wiedzieliście, co było w środku? No i dopiero się zaczęła akcja pod tytułem, co myśmy tak naprawdę zjedli, nie?
Chce pan przez to powiedzieć, że tak często postępuje młodzież, tak? Ktoś przyniesie coś i mówi, proszę bardzo, częstujcie się.
Dokładnie.
I wszyscy się częstują.
Dokładnie. Tak jest. Z różnych powodów, nie? Ktoś chce zobaczyć, co to jest, ale też ktoś, nie wiem, no, krępuje się odmówić, nie chce wypaść z obiegu, z grupy i tak dalej, i tak dalej. Ale też jest tak, no, my żyjemy w wieku adrenaliny, nie? A jak zobaczymy, do czego nas zachęcają reklamy, no to reklamy zachęcają do przygody. No, wow, ma być wow w życiu, no.
Pierwsze skojarzenie ze słowem narkotyk dla rodzica to jest nauk, prawda? Zdecydowanie. Natomiast tak, dla młodego człowieka chyba zupełnie inaczej. Jak to było w przypadku pani syna? Co on mówił o braniu narkotyków? Mówił w ogóle cokolwiek?
Tak, no.
Dlaczego to robi?
Bo jest fajnie. Bo jest fajnie, bo jest przyjemnie, bo jest inaczej, bo dostaje jakiegoś kopa dzięki temu. Oczywiście, bo inni, bo wszyscy. Przy czym no ja bym chciała powiedzieć jedną ważną rzecz, że nikt, to są jakieś naprawdę ekstremalne sytuacje, kiedy ktoś kogoś zmusza do wzięcia narkotyków. Mhm. Więc to jest wybór tego dziecka, czy kogokolwiek osoby do tego, że sięga po to. To jest wybór. Oczywiście, że idziemy za stadem albo tam za jakimś poleceniem i bierzemy. Natomiast tak naprawdę to jest wybór. To jest decyzja, którą się podejmuje. I albo jak pierwszy raz zasmakuje, może inaczej, jeżeli po pierwszym razie uzyskuje się coś
przyjemnego,
coś fajnego, to chce się sięgnąć drugi raz. Tak samo jak z alkoholem. Dlaczego ludzie piją na imprezach, tak? I zgadzam się tutaj z panem, że generalnie promuje się taki styl życia, takiego wyluzowania, takiej fajnej zabawy, tak? Jak oglądamy mecze sportowe, no to przecież przy piwie, tak? Bo przecież piwo to nie alkohol. Tak
myśmy
samo...
wrócili wczoraj ze spływu kajakowego z młodzieżą. Mm-hmm. Byliśmy 10 dni, nie było kajaka, w którym nie było piwa.
No, bo piwo to nie alkohol, tak samo jak marihuana to nie narkotyki, tak? Oni mówią, młodzież mówi, że marihuana to nie są narkotyki, a cała dyskusja o lekkich narkotykach albo miękkich narkotykach to jest po prostu bzdura, tak? Narkotyk, no tak, to narkotyk.
Właśnie zastanawiamy się tutaj teraz, co zrobić jako rodzice w takich sytuacjach, kiedy mamy taką dyskusję w domu na przykład, kiedy podejmujemy ten temat i dziecko mówi, no ale to przecież nie jest narkotyk, to wszędzie są ruchy, które promują, że trzeba zalegalizować i tak dalej. Co wtedy odpowiadać?
A zacznijmy od tego, co powiedziała pani Marzena, bo to było bardzo ważne stwierdzenie, to znaczy, że to jest decyzja. Mhm. I ja uważam, że z młodzieżą warto rozmawiać nie o narkotykach, tylko o decyzjach w ogóle, nie? Bo to jest decyzja dotycząca przyjmowania środków psychoaktywnych, to jest decyzja dotycząca rozpoczęcia życia seksualnego, to jest decyzja dotycząca środowiska, w którym się poruszamy. Mhm. Całe mnóstwo. Ja bym powiedział tak, ja się trochę nie dziwię popularności różnych środków, bo gdybyśmy mówili o tych decyzjach, to chyba okres dorastania, okres taki młodzieńczy, to jest okres, w którym my podejmujemy najwięcej decyzji życiowych. W życiu potem już się nie zdarza tak. Z reguły jest tak, że jak wybierzemy, no teraz może jest tak, że jest więcej tych prac, to znaczy, że człowiek idzie do jednej pracy, do drugiej pracy i tak dalej, ale długo tak nie było. Ale nawet biorąc pod uwagę to, nie, to ja w tej chwili mam prawie 60 lat, to ja sobie patrzę, to ile ja decyzji podejmuję rocznie, nie wiem, kilka, kilkanaście może, nie? Młody człowiek podejmuje dziesiątki, setki, nie? Czasami dziesiątki w ciągu tygodnia, tak? Iść na imprezę, nie iść na imprezę, z tym czy z tamtym, zakolegować się, nie zakolegować, a mnóstwo, mnóstwo. I to, co ja myślę, jest niezwykle ważne, to żeby, jeżeli się uda wytworzyć taką atmosferę, w której my jesteśmy w stanie towarzyszyć w tych decyzjach, to już jest okej, nie? Niech on powie o tym, że narkotyki są atrakcyjne dla niego, bo to wszystko, co pani mówiła, pani Marzena, to prawda, nie? One są atrakcyjne, one są przyjemne, one dają kopa, one dają inny, dlatego, że nie wiem, psychoaktywny, one zmieniają nasze funkcjonowanie. Nie?
Czyli pan radzi nie mówić, nie bierz, bo się uzależnisz, nie bierz, bo to ma krótkie nogi, za jakiś czas będziesz musiał ciągle brać i nie straszyć, tak?
Tym, oczywiście, co... oczywiście, tym bardziej, że, znaczy tak, po pierwsze to nic nie da, po drugie, młody człowiek i tak w to nie uwierz, nie? To znaczy, co to znaczy dla niego uzależnisz się?
To jest w ogóle abstrakcja. Nie rozumiem, co to znaczy, oczywiście.
W takim programie, w którym my prowadzimy, Gdańskie Centrum Profilaktyki też prowadzi, FRED się nazywa, program wczesnej interwencji, a młodzież często się wycofuje z ryzykownych zachowań w momencie, w którym na takiej piramidzie patrzy, w którym miejscu jest. Nie? I raptem się dziwi, że ono jest dużo wyżej w tej piramidzie uzależnienia, no bo można powiedzieć tak, na samym czubeczku, na tym szczycie są osoby uzależnione, a na dole są ci, którzy w ogóle nie eksperymentują. Nie? Im się wszystkim wydaje, że nie eksperymentują.
Ale, że kontrolują
tak,
to,
że
co
kontrolują
robią.
To, tak, że kontrolują. Dopiero w momencie, w którym taki jest scenariusz ułożony tych warsztatów, że oni sobie sami udzielają informacji, nie? I potem jak patrzą, gdzie ja jestem, tu jestem. Mówię, wow, a to ja myślałam, że ja jestem dużo niżej, nie?
Tak.
I to jest, to uruchamia wyobraźnię.
To jest takie lustrzane odbicie, tak?
Bo kiedy stąd wynikało też, przepraszam, moje pytanie na początku do pana, kiedy jest eksperymentowanie, a kiedy jest już branie. Dlatego, że nie wiem, może jak ktoś bierze raz w tygodniu, to jeszcze nie jest uzależniony, czy jak bierze, nie wiem, okazjonalnie próbuje tam gdzieś, powiedzmy, palić marihuanę i tak dalej, bo to jest też takie płynne. Kiedy jest to uzależnienie, a kiedy eksperymentuje dziecko?
No bo to jest płynne. To jest płynne i to trudno wychwycić. Stąd
czyli
najważniejsze jest kontakt z rodzicami.
Tak? Jak wraca
środowisko
do tego narkotyku.
Widzi. Rodzice będą widzieć tak, to. Tak. Znajomi będą widzieć. Przyjaciele, dziewczyna, chłopak, nie? Oni będą widzieć, kiedy przestaje być eksperymentowaniem. A ja myślę wtedy, kiedy zaczynają się kłopoty. Nie? One się zaczynają dosyć szybko, tylko rzeczywiście my je tak pomijamy, nie? Ale gdyby patrzeć takimi kategoriami, to ja bym powiedział tak, wszystkich, których spotkałem na spływie, dorosłych, to bym powiedział, że oni mają kłopot, nie? No bo jeżeli się wsiada do kajaka i nie można płynąć bez tego
alkoholu,
piwa pomiędzy tak. Nogami, tak? No to wiadomo, że to jest problem, nie?
Pani Marzeno, a jak to było u pani? Skąd syn na przykład brał pieniądze na to?
No z różnych miejsc. To znaczy tak, wszystkie okolicznościowe zdarzenia typu urodziny, święta, a to chodził do pracy dorywczo. W zasadzie potrafił sobie w jakiś tam sposób zorganizować.
Próbowaliście jako rodzice odciąć go trochę od tej gotówki?
Tak, oczywiście, że tak.
To, tam i jak to się skończyło? Udało się?
No takie było, że zaczęły jakieś drobne pieniądze z portfela ginąć, tak? Bo to jest kolejny etap. Ja bym chciała powiedzieć taką bardzo ważną rzecz, że w momencie, kiedy cokolwiek się dzieje, to nam jako rodzicom jest trudno stawiać granice. Kochając nasze dzieci, pozwalamy im na wiele. A rozmawiając z mamami, które są rodzicami dzieci na różnym etapie uzależnienia i różnych uzależnień, najtrudniejszą rzeczą jest powiedzieć nie. Tak, nie akceptuję tego, że bierzesz narkotyki, nie akceptuję tego, co robisz ze swoim życiem, nie pozwolę ci niszczyć mojego życia. Bo to w tak drastyczny sposób niszczy życie całej rodziny, że to w tym momencie... Ja powiem jeszcze taka jedna ważna rzecz, że w momencie, kiedy wiemy, że coś już się dzieje z naszym dzieckiem, to też jest nam trudno podjąć działanie, bo to może wstyd, bo to no jak to pójść do ośrodka leczenia uzależnień, a co powiedzą ludzie, ale gdyby gdybyśmy wiedzieli, że dziecko ma raka albo jakąkolwiek inną chorobę, to byśmy szybko zareagowali i poszli do lekarza.
Mamy SMS-a od słuchacza Luka. Moim zdaniem ważna jest psychika. Ja palę od 15 lat, nic innego nie brałem, choć były namowy. Zdarzało się palić codziennie przez 2 miesiące. Palę, ale nie jestem uzależniony. Palę dla przyjemności, potrafię nie myśleć o tym pół roku i nie ciągnie mnie wcale. Rzeczywiście tak jest, że można palić i nie być uzależnionym?
To by trzeba pana Luka spytać. Myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia, nie? Ja nie wykluczam czegoś takiego rzeczywiście, że są ludzie, którzy być może ten pan jest w akurat taką osobą, które nie mają z tym problemu. Ale z mojego doświadczenia, ja jestem terapeutą w takim programie Candice, a on jest specjalnie dla osób uzależnionych od marihuany. Jakby moje doświadczenia są takie, że osoby, które paliły długo, no na przykład tyle lat co pan Luke, dopiero jak przestawały palić, no miały, nie wiem, coś się zdarzyło takiego, co spowodowało, że one podjęły decyzję, że rezygnują z tego palenia, to dopiero po jakimś czasie jakby w rozmowie mówiły, że one dopiero teraz widzą zmianę. To znaczy, że w momencie, kiedy paliły, im się wydawało, że wszystko jest okej. Ale jak przestawały palić, okazywało, że były mocno innym człowiekiem.
Coś im czegoś brakowało, tak?
Głównie mówią tak, o energii do życia, o możliwości koncentracji, ja bym powiedział, no generalnie takim innym spojrzeniu trochę na świat, nie? Podam przykład, że to nie zawsze musi być miła historia, nie? Bo pan, który palił lat około 10, przestał palić, no ale raptem zaczęły się konflikty z rodziną, bo się okazało, że on jak palił, no to właściwie on był mniej konfliktowy. Znaczy w sensie, że nie zwracał uwagi na to, co mówi siostra, co mówi mama, a na ich wzajemne relacje. Jak przestał palić,
stał się bardziej drażliwy.
Wyostrzył mu się obraz, nie? Mm-hmm. Przestał się zgadzać na to, na co wcześniej jakby była zgoda.
Tak, i mamy kolejny SMS. Kiedy rozmawiać o narkotykach? W jakim wieku? Boję się, że jeżeli zacznę za szybko, to zachęcę syna do spróbowania. Teraz ma 12 lat, pisze pani Monika.
Ja myślę, że jakby 12 lat to już jest taki wiek, w którym na pewno jest koledzy, koleżanki o tym rozmawiają. Ja myślę sobie też, że nie ma, znaczy tak, oczywiście że nie ma chyba powodu, to znaczy wszystko zależy od tego, jak się o tym rozmawia, nie? I ja myślę, że to dotyczy tak jak wszystkiego, jeżeli robimy z tego pogadankę, nie? Czyli na przykład mówimy, synu, to usiądź teraz, tatuś z tobą porozmawia o metodach antykoncepcyjnych, nie? To on mówi, musisz, no już dobra, wszystko wiem, już dawno wszystkiego się dowiedziałem.
Czego cię nauczyć,
nie? Tak. A jeżeli jest tak, że są naturalne rzeczy, dziecko pyta, już moje wnuczki, które mają lat, jedna właściwie 4-5, druga 7-8, no to one już mówią na przykład o tym, co to znaczy niebezpieczne zachowanie, nie? Albo co to znaczy niebezpieczna substancja. No to można mówić, że jest niebezpieczna substancja, to jest na przykład, nie wiem, benzyna, tak? Tego się nie je, nie dotyka, nie wącha. Ale to są narkotyki, są różne substancje, leki na przykład, nie? No przy okazji tego, że mówimy o lekach, czy mówimy o papierosach, no dlaczego na papierosach jest napisane, że to jest niebezpieczny produkt? No między innymi po to, żebyśmy mogli o tym normalnie z dziećmi rozmawiać, nie?
A co zrobić w takiej sytuacji, kiedy coś podejrzewamy, pytamy o to dziecko, ono kłamie, zaprzecza, to kolegi, nie moje, jeśli coś znajdziemy, powiedzmy, podejrzanego w jego posiadaniu. To jak wtedy z takiej sytuacji wyjść i rozpocząć tą rozmowę?
To jest właściwie dosyć długi temat, który przerabiają rodzice potem gdzieś na spotkaniach, czy w różnych programach, które różne instytucje, między innymi nasze stowarzyszenie oferuje, ale generalnie ja myślę, że im prościej, tym lepiej. To znaczy, wiesz, niepokoję się o ciebie i tu podać powody, dla których się niepokoję, nie wiem, wiesz, nikną pieniądze, dostałeś jakieś pieniążki na urodziny, ale nie widzę, żebyś sobie coś kupił, tak, masz zmienne nastroje. Dziecko mówi, słuchaj, wiesz, no wszystko jest okej, daj spokój, nie tego. Mówię, okej, dobra, rozumiem, że nie chcesz o tym rozmawiać, Rozumiem też, że są jakieś powody, nie wiem, mówisz, że wszystko jest okej, ja nie mam powodu, żeby ci nie wierzyć, ale chcę, żebyś wiedział, że ja z tym niepokojem zostaję, nie? Ja nie jestem zwolennikiem konfrontacji, ale jestem zwolennikiem jasnych komunikatów, nie? Jeżeli jest tak, że ten komunikat się powtarza, płynie od różnych osób, nie? Czyli to samo mówi mama, to samo mówi siostra, to samo mówi nauczycielka, no to po pierwsze to daje do myślenia, po drugie to jest też tak, że jakby po jakimś czasie pewnie warto te działania jakby zintensyfikować, nie?
Czyli co tak, zrobić konkretnie?
No, czyli na przykład powiedzieć, słuchaj, jeżeli jest tak, że trzy czy cztery osoby mają te same spostrzeżenia, no to wiesz, to nie, ja nie mogę tego lekceważyć. Ale dlatego, że cię kocham, nie? Mhm. Jestem twoją mamą. To, co pani Marzena powiedziała, słuchaj, wiesz, gdybyś miał ciężką chorobę, to nie dyskutowaliśmy o tym, czy pójść do lekarza, czy nie.
Po prostu byśmy poszli,
tak? W związku z czym, no, w pierwszej kolejności jest taki program FRED, który, do którego można dziecko wysłać. To jest taki FRED dla dzieci, które właściwie zostały ujawnione na palenie papierosów, na używaniu alkoholu, na użyciu narkotyków, nie? Program wczesnej interwencji. No a jeżeli sprawa jest poważniejsza, no to pewnie do terapii.
Do terapii. Mamy kolejny SMS. Pan Paweł pisze. Jakiś czas temu córka wróciła do domu z imprezy dziwnie pobudzona, nie mogła spać. Powiedziała nam, że się zatruła jedzeniem, ale podejrzewamy, że to było coś innego. Czy powinniśmy drążyć ten temat i powiedzieć jej, że podejrzewamy, że coś brała? Jak to zrobić?
Co to znaczy drążyć temat?
Nie? No drążyć znaczy, temat, ja myślę, bo ja myślę, pewnie już jeżeli zostało zapomniane, że coś tam się wydarzyło.
Ja myślę, że nie ma powodu, dla którego byśmy nie mieli wierzyć własnym dzieciom. Nie? Jeżeli dziecko mówi, zatrułem się, okej, no dobra, zatrułeś. Jeżeli jest tak, że są inne rzeczy, które
niepokoją,
warto o nich powiedzieć, tak? Jeżeli tych rzeczy jest dużo, warto powiedzieć, wiesz, to wychodzi na to, że chyba jednak jest tak, że masz problem, nie?
Myślę, czyli że ważne jest to, żeby one na tyle obserwować, że to są rzeczy, które są powtarzalne, bo jeśli jest to epizodyczne raz czy dwa, no to może rzeczywiście być kwestią zatrucia.
Tak. Pan Marcin,
jeśli się powtarzają, no to wtedy należy już coś zadziałać.
Pan Marcin pisze do nas, witam, a może takiemu dorastającemu dziecku niby przez przypadek zorganizować obejrzenie filmu, w którym jest pokazane, jak niewinne branie narkotyków kończy się wręcz tragicznie, a potem przy okazji o tym porozmawiać. Pozdrawiam, Marcin.
Pani Marzena?
Taki film dałby coś? Kręci pani głową.
Ja też kręcę,
nie.
Tak.
Kręcę głową, bo to tak pachnie propagandą lat 70. w szkołach, tak? Siadały i pytanie, ile z tego wynosimy. No ale to też pewnie kwestia indywidualna, tak? Jakiś też, myślę, że ważne są te relacje rodzica z dzieckiem, tak?
Relacje chronią, filmy nie. Tak,
relacje. Ja bym stawiała mocno na relacje, na to budowanie tych relacji od najwcześniejszych lat, o zaufanie, budowanie relacji, otwartość. I jak to jest, to wtedy też łatwiej rozmawiać o różnych rzeczach.
Rozmawiać.
I mówieniu o tym, słuchaj, twoje zachowanie, czy twoje widzę, że się dzieje to i to. To ma też wpływ na mnie, tak? Twoje zachowanie, kiedy ty się zachowujesz tak, a nie inaczej, to ja się czuję tak, a nie inaczej, tak?
Czyli my jako rodzice nie powinniśmy odpuszczać, powinniśmy twardo mówić o tym, że my się na to nie zgadzamy.
Tak,
i rozmawiać. Cały czas rozmawiać.
Tak,
przeczytam jeszcze może kolejne SMS-y, bo sporo tego tutaj dzisiaj do nas przychodzi. Z dzieckiem trzeba rozmawiać od małego adekwatnie do wieku. Obserwować już w przedszkolu, jaki wpływ ma towarzystwo na życie dziecka. Trzeba dbać o silny kręgosłup, by miało swoje zdanie. Najważniejsze, szanować, rozmawiać, nie kłamać. W pełni akceptować to, że dziecko bierze, to znaczy, że gdzieś popełniliśmy błąd. Dlatego od najmłodszych lat rozmowa. Pisze do nas mama 17-latki, świetnej dziewczyny, z mocnym kręgosłupem. Najważniejsze, z własnym zdaniem. To był SMS od pani Magdy. I jeszcze jeden.
Ja to bym koniecznie skomentował.
Tak,
to znaczy
bardzo.
Dwie rzeczy dyskusyjne są. Mocny kręgosłup. Znam naprawdę wiele osób od byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, a skończywszy na aktorach i tak dalej, z bardzo mocnym kręgosłupem, był uzależnionych. To nie jest kwestia kręgosłupa. A jest taka książka Alena Carr, Prosty sposób na rzucenie palenia. On bardzo ładnie pokazuje, że silna wola w ogóle nie ma nic do tego. Coś jeszcze było, nie wiem, czy a propos chyba zasad, i to znaczy to nie tu, nie? To znaczy to ludzie mają zasady, mają kręgosłupy, mają silne wolę.
I dalej palą.
I tak, i to w ogóle nie ma znaczenia, nie? Bardzo duże znaczenie ma, no, ale na przykład bardzo duże znaczenie ma reklama, bardzo duże znaczenie mają media. Bardzo duże znaczenie mają wszelkie postawy konsumenckie, nie?
Tak, musimy niestety kończyć. Ja tylko na koniec zapytam jeszcze pani Marzeny, jak skończyła się ta historia z pani synem?
No historia skończyła się tak, że syn przeszedł terapię. Ja jako mama też poszłam na terapię indywidualną i grupową, żeby sobie to wszystko poukładać. I syn oczywiście w tej chwili już jest czysty. No ale ma różne też.
Szczęśliwie się skończyło.
Znaczy skończyło. Ja powiem tak, no to nie jest naprawa telewizora. Tak, jest człowiekiem, ma swoje lepsze i gorsze dni. Na pewno...
Jak każdy.
To, co wyniosłam, to na pewno wzmocniło naszą relację. Na pewno wzmocniło naszą relację jako rodziny. I dzisiaj też wprowadziliśmy dużo takich zasad dodatkowych, tak? Typu rozmawianie na koniec dnia, co się wydarzyło, co było dla nas fajnego. Takie, żeby rzeczywiście...
Także ja powiem, jest lepszy po prostu.
Ja powiem, że to doświadczenie...
Wzmocniło
rodzinę i nasze relacje.
Dziękuję Państwu bardzo. Ja na koniec tylko dodam, że rodzice, którzy są zainteresowani tematem, mogą sięgnąć do takiego poradnika dla rodziców, wydanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Ja po programie zamieszczę ten poradnik na Facebooku, na profilu naszej kampanii Mamo, Tato, Ratuj. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu i wszystkim Państwu, którzy przysyłali SMS-y i wszystkim, którzy nas słuchali oraz gościom za udział w programie. Przypomnę, pani Marzena, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I pan Zygmunt Medowski z Gdańskiego Mrowiska. Dziękuję. Żegnam się, Joanna Matuszewska.